Wiele kościołów można porównać dzisiaj do stadionu, tak powiedział nieżyjący już profesor i pastor, nazywał się Howard Hendricks. I jak patrzymy na stadion, to widzimy, przynajmniej gdy chodzi o piłkę nożną, widzimy 22 profesjonalistów, którzy robią co mogą, żeby osiągnąć cel, i desperacko na końcu potrzebują odpoczynku. I widzimy tysiące ludzi, którzy siedzą na trybunach i obserwują. I może tysiące z nich desperacko z kolei potrzebuje ruchu, żeby się ruszyli. Gdybym miał coś zmienić, gdy chodzi o to, żeby ulepszyć ten obraz Kościoła, to nie jest biblijny obraz Kościoła, ale gdybym miał to zmienić, to bym usunął trybuny, a wszystkich ludzi bym na różne boiska ustawił i tak jak potrafią, niech grają, niech rozpoznają swoje umiejętności i wtedy, bo Kościół to nie jest jak stadion, ani nie jest jak teatr, gdzie kupujemy bilety, siedzimy na trybunach albo siedzimy w audytorium i obserwujemy profesjonalistów i czy zawodowych piłkarzy, aktorów. Bardziej, starałem się takie zdjęcie, bardziej biblijnym obrazem kościoła, chociaż to nie jest ten rysunek, ale to jest obraz ciała człowieka. Każdy wie z nas, jak bardzo i na zewnątrz i skomplikowane jest ciało człowieka. Kościół jest jak ciało, jak żywe ciało Chrystusa. Jest wiele części, wiele narządów. Biblia mówi o wielu członkach. Właśnie my jesteśmy członkami. Każdy członek ma jakiś dar albo dary i ma funkcjonować, żeby to ciało rosło, dojrzewało i budowało, oddawało chwałę Bogu. Ono po coś tu jest. Ten obraz Kościoła, on jakby sugeruje, że te części ciała, te narządy muszą dla zdrowia ciała i dla celu, jakie ma nasze ciało, funkcjonować. Gdy któryś narząd jest chory, całe ciało cierpi. Niektóre narządy są bardzo widoczne, jak oczy, uszy, ręce, nogi, głowa. Niektóre są mniej widoczne, są nie takie spektakularne, tak samo jak członkowie Kościoła, ale wszystkie są potrzebne i od wszystkich Bóg oczekuje, że będzie zaangażowany. Każdy z nas ma współpracować i mamy jedni za drugich być współodpowiedzialni. Więc właśnie chciałbym taki temat zaproponować, trochę kontynuując to, co mówiłem w sierpniu o ciele, o Kościele jako ciele Chrystusa na podstawie 1 Koryntian 12 rozdział, to dzisiaj na temat jakości naszych relacji w Kościele na podstawie Efezjan 1:6. I gdy tak wskakuję dokładnie w sam środek listu do Efezjan, to po prostu winien jestem powiedzieć coś o kontekście. Rzeczywiście ten fragment jest w samym środku, bo list do Efezjan ma 6 rozdziałów i żeby przybliżyć ten kontekst, pokażę taki obraz, że są takie wyraźne dwie części. 1:3 Efezjan i potem 4:6. 1:3 mówi o naszym nowym życiu w Chrystusie, a 4:6 o naszym praktyce życia w Chrystusie. Potem o nowym narodzeniu mówi ta pierwsza część, a to mówi właśnie o nowym życiu, jak mamy żyć. Pierwsza część mówi, jak zostaliśmy zbawieni i kim jesteśmy i co mamy. A drugie, jako zbawieni, to jak mamy żyć teraz, jako ludzie powołani. Przeczytam teraz ten fragment. Efezjan 4:1-6. Zachęcam więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani, z wszelką pokorą, z łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, usilnie starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak i zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Apostoł zaczyna tą drugą część i mówi, zachęcam w tym tłumaczeniu. Nie wiem dlaczego tłumacze używają, to samo słowo tam jest greckie, a używają zachęcam albo napominam albo wzywam. Wydaje mi się, że zachęcam jest trochę słabsze niż wzywam was. Więc ja bym powiedział, że apostoł wzywa nas, mówi, że jest więźniem w Panu i to częściowo też dlatego, że on widzi siebie jako niewolnika Chrystusa, jako właśnie takiego więźnia, a częściowo dlatego, że to jest jeden z tych listów więziennych, gdzie pisze ten list po prostu będąc i Efezjanie o tym wiedzą. Abyśmy postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliśmy powołani. I to jest to przejście, jak widzicie, między tą pierwszą częścią a tą drugą. To jest ten punkt zwrotny. Z tego powodu, albo skoro, i teraz powiem parę słów, skoro co? Skoro Bóg wybrał was, skoro odkupił was z wszystkich grzechów, skoro zapieczętował was z Duchem Świętym, skoro byliście martwi, a On ożywił was, to skoro zatem wzywam was, to żyjcie w sposób godny tego powołania. Trochę przypomniało mi się, jak czytałem te słowa, takie sformułowanie z książki do ojców, które też to oddaje. Skoro zatem. I to jest takie sformułowanie ojcowie. Albo skoro, ojcowie, skoro macie dzieci, to na miłość boską wychowujcie je właściwie. I to jest to, to sformułowanie. I jeszcze dodam, że można to porównać do tego, te części, do tej dwóch relacji. Ta pierwsza część mówiła o tej pionowej relacji. Czyli to jest między mną a Bogiem. To jest mój priorytet. To jest najważniejsze. I skoro to jest moim priorytetem i mówię, że to jest najważniejsza relacja, ta moja pionowa relacja, to teraz wzywam was, żebyście mieli właściwe relacje między sobą, bo apostoł Paweł tą część praktyczną zaczyna właśnie od relacji. Moja pionowa relacja z Bogiem ma wpływ, albo powinna mieć wpływ na moje poziome relacje z innymi wierzącymi i nie tylko wierzącymi. Albo inaczej, jakość moich relacji z innymi jest rezultatem albo mówi dużo o mojej relacji z Bogiem. Albo jeszcze inaczej, moja relacja z innymi są sprawdzianem mojej relacji z Bogiem. Więc gdzie, jeśli coś się dzieje nie tak w relacji z innymi, to myślę, że prawda, jaka z tej konstrukcji listu nawet płynie, uczy coś takiego. Jeśli coś jest nie tak, to pierwsze, nad czym powinieneś się zastanawiać, nad czym ja powinienem się zastanawiać, to jak wygląda moja relacja z Bogiem. Jeśli coś jest nie tak z ludźmi, coś jest do naprawienia, to najpierw przychodzę do Boga i pytam się, Panie Boże, jak jest z mojej relacji z Tobą, a potem dopiero idę do ludzi. I to wezwanie jest do wszystkich, jak wspomniałem. Apostoł Paweł dalej dalszej części listu, właściwie już od 7 wersetu, użyje słowo każdy ma taki dar, każdemu takie zadanie i rozróżnia. A jeszcze dalej skieruje do takich grup społecznych, jak będzie mówił właśnie do mężów, do żon, właśnie w liście do Efezjan, do ojców, do dzieci, do mam, do pracodawców, do pracobiorców, ale w tym momencie, gdy zaczyna, to mówi wszyscy, że wzywam wszystkich was, abyście do czego? Aby z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc czy znosić jedni drugich w miłości. To jest ten pierwszy rozkaz. I on mówi tutaj o trzech postawach, albo moglibyśmy powiedzieć cechach charakteru. I pierwsza z tych postaw, gdzie z wszelką, czyli z całą, całkowitą tą postawą, pokorą tutaj, mamy się odnosić, to jest pokora. I co to za postawa? Jak ważna jest dla Boga ta twoja postawa pokory? I wyczytałem, że w tym świecie, gdy chodził Jezus po ziemi, świecie grecko-rzymskim, ona nie była ceniona. Ona nie była istotna. Ona może opisywała niewolnika, ale nie kogoś silnego. Czy coś się stało z głosem? Okej. Jakiegoś przywódcę. Z kolei MacArthur mówi coś takiego o pokorze, że to jest najbardziej fundamentalna chrześcijańska cnota. Co ciekawe, że najbardziej fundamentalna, najbardziej podstawowa, ale nieceniona w tamtym świecie. On mówi, że być może nawet chrześcijanie, prawdopodobnie chrześcijanie stworzyli albo co najmniej podnieśli tą cechę. I ona, to słowo pochodzi od dwóch słów, od dwóch właśnie słów greckich. Część pierwsza to jest skromny albo tłumaczony jako pokorny, a drugi umysł czy sposób myślenia. Czyli dosłownie to znaczy skromny sposób myślenia. To taki sposób myślenia o sobie, no a z tego sposobu myślenia bierze się postawa wobec innych i zachowanie, jakie Bóg ma o mnie. Nie gorzej, nie lepiej. Nie wyniosłość i nie wynoszenie się, ale nie poniżanie się również. No a pomyślmy dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, w społeczeństwie, czy pokora jest ceniona? Jakbyście odpowiedzieli na to pytanie? Gdy obserwujemy media, gdy patrzymy na świat, to ludzie, to jak się przedstawiają sami wobec innych, albo jak przedstawiają innych, jak się zachowują, wydaje mi się, że nie jest to cnota, która jest ceniona. Tak samo jak wtedy w świecie rzymskim, powiedzmy. I przychodzi Jezus i na każdym kroku demonstruje pokorę. W pewnym fragmencie Jezus mówi coś o sobie. Mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię jest lekkie. I nie wiem, to co odkryłem, to jest jedyne sformułowanie w Piśmie Świętym, gdzie Jezus sam o sobie mówi, jaki ma charakter i opisuje go tymi słowami. Jestem cichy i pokornego serca. Właśnie te rzeczy wybrał. Ale co to znaczy, że on jest pokornego serca? Jestem przekonany, że zgodzimy się z tym, że Jezus był pokornego serca. Ale dlaczego? Co na to wskazuje? Jeszcze zanim spróbuję zasugerować jakąś odpowiedź, to przeczytam fragment apostoła Piotra z kolei, który pisze do Kościoła takie słowa. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukłóżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył czasu swego. Więc apostoł Piotr mówi tutaj, abyśmy, takie sformułowanie dzisiaj tego byśmy nie powiedzieli, abyśmy przyoblekli się w szatę pokory, albo moglibyśmy to przetłumaczyć jako przepasali się, albo założyli na siebie szatę pokory. Co to znaczy? O jaką sytuację tu chodzi? I prawie jestem przekonany na 100%, że apostoł Piotr używa tutaj słów, które mu przypomina jedną sytuację, jedno doświadczenie z Jezusem w ostatni wieczór przed Jego pojmaniem, przed ostatnią wieczerzą. Jezus wtedy zdejmuje swoje szaty i przepasza się właśnie płóciennym ręcznikiem, tak jest to przetłumaczone, i klęka przed każdym z uczniów i umywa im nogi. I oto co pisze ewangelista. Gdy więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam was. Sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. Skoro to wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie to czynić. Oczywiście my nie musimy dosłownie umywać sobie nogi. Jak kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie właśnie, powiedzmy, lider tej wspólnoty, ja byłem gościem, umywał nogi i mi też. I czułem się taki skrępowany, ale ja go mało znałem nawet i było to takie skrępowanie. Myślę, że tu nie chodzi o takie coś. Tu chodzi o to, że ta czynność wtedy, którą Jezus zrobił, zaskoczyła uczniów. Stąd ten opór Piotra, jak pamiętacie. I stąd myślę, że on to zapamiętał. Dlatego, że tą czynność wykonywał najniższy sługa, niewolnik zwykle. To była najgorsza robota. Przychodziło się z okurzonymi nogami na spotkanie, tutaj na wieczerze właśnie, i Jezus to robi. Służy tym swoim uczniom. Pokora Jezusa przejawia się w służeniu. Jak to może przejawiać się w naszej praktyce, między nami? I mam tutaj jakieś pomysły, ale nie jestem zadowolony z tych przykładów. Myślę, że to jest taka postawa też, że jestem gotowy przyznać się do błędu, albo to, że ja nie mam zawsze, nie muszę mieć racji, że mogę uczyć się od innych, że nawet od kogoś młodszego, mniej doświadczonego. Nie musi być po mojemu, na przykład. Już nie mówiąc o tym, że jestem gotowy przyznać się do grzechu, jak ktoś przychodzi do mnie. Uznać swoją winę i prosić o przebaczenie. Ale właśnie to jest też pokora, że jestem oddany, że służę drugiej osobie, szukam jej dobra. Przypomina mi się taka sytuacja z liderem, który był bardzo pracowitym, bardzo takim oddanym liderem, ale miał jedną cechę, taką słabość w komunikacji z innymi. I to tworzyło problemy. I kilka osób, nawet nie raz, kilka razy podchodziło do niego i starało się mu zwrócić uwagę, ale on postąpił inaczej niż Jezus. On nie uznał tego, nie przyznał się, nie powiedział coś takiego, no staram się, ale mi nie wychodzi, wiem, że ranię ludzi. No właśnie, nie poprosił, pomóżcie mi wobec tego. Jak mogę to zmienić? Kontynuował to i wkrótce ludzie się odwrócili od niego i przestał być liderem. No, pomyślmy, pokora, o czym ta postawa pokory, o czym to świadczy? Taki skromny sposób myślenia o sobie, tak jak Bóg myśli o mnie. To świadczy o relacji z Bogiem, właściwej relacji z Bogiem. Widzenia Boga jako tego, jaki On jest i widzenia siebie, jakim ja jestem. To nie prowadzi do wyniosłości nad innych. To mówi coś takiego, wiem, że jestem tylko człowiekiem. Obojętnie, jaką pozycję miałem wczoraj, a kim dzisiaj jestem, jakim jestem dyrektorem, czy menadżerem, czy kimkolwiek, bo zmieniam jakieś role i tytuły. Jestem tylko człowiekiem. Znam swoją rolę przed Bogiem. Chcę być użytecznym sługą. Kiedy stanę, bo wiem, przed kim stanę, wiem, co jest moją rolą, więc chcę być użytecznym narzędziem. Przecież tu nie chodzi o mnie. Chodzi o Jezusa. My mamy być tylko światłem, które nie wskazuje na nas, na kogoś z nas. Mamy być światłem, które wskazuje na Jezusa. Czy pomyślmy, co jest przeciwieństwem pokory. Czy pycha, zarozumiałość, arogancja, wyniosłość, szukanie właśnie swojego, własnej chwały świadczą o tym, że Jezus przez Ducha Świętego mieszka we mnie, w Tobie? Czy łatwo jest w ogóle przebywać z taką osobą, która jest pyszna, wyniosła, arogancka? Czy łatwo jej podlegać? Czy łatwo jej z nią współpracować? Kolejną cechą, z jaką z całkowitą łagodnością mamy odnosić się do siebie. Łagodność też jest ciekawym słowem, tłumaczone też jako cichość. Ale cichość nie ma nic wspólnego w tym znaczeniu ze słabością. Właściwie odwrotnie. Ono oznacza opanowaną siłę. I słowo to było używane na przykład w kontekście ujarzmienia konia. Myślę, że nikt z nas na żywo chyba nie oglądał ujarzmienia konia, może ktoś, nie wiem, ale ja oglądałem wiele razy w telewizji. Koń nieujarzmiony, dziki, ma niesamowitą siłę, ma nieopanowaną siłę, jest niebezpieczny. I potem jest proces ujarzmienia i to nie oznacza, że on ma mniejszą siłę. Tylko ta siła jest opanowana i jest skierowana we właściwym kierunku. Cała ta energia idzie we właściwym kierunku. I gdy mówimy o łagodności u ludzi, to o co chodzi? Właśnie chodzi o to, że o człowieku, który jest silny, ale potrafi panować nad sobą. Nie reaguje gniewem, ale spokojem. No i Jezus znów jest przykładem łagodności, właśnie w tym sformułowaniu o sobie, gdy mówi, to mówi, jestem cichy, czyli łagodny. Autor tłumaczy akurat tak, przetłumaczyli to. Łagodny sercem. Jezus jakby ucieleśnia tą łagodność, tą siłę pod kontrolą w różnych sytuacjach. Gdy jest uderzony w policzek, to mówi, dlaczego mnie uderzyłeś? Jeśli mówiłem coś nie tak, to udowodnij mi to. A tak to dlaczego mnie bijesz? Nie oddaję. Pamiętam, jak ja doświadczyłem od zupełnie obcych ludzi w jednej sytuacji i okazania łagodności, i okazania braku łagodności. I to było w czasie wypadku samochodowego, czy kolizji, gdzie po prostu z mojej widy uderzyłem w nadjeżdżający samochód, który był takim dostawczym samochodem. Po odrzuceniu jeszcze mogliśmy zjechać na bok, usunąć się z drogi i jedna osoba wyskoczyła, właśnie kierowca, i naskoczył na mnie. I po prostu taki potok słów, większość z nich to przekleństw. I po prostu mnie przywalił. Ja i tak byłem cały, chodziłem, byłem jakby zdenerwowany, a on mi przywala tym. No i skończył, wykrzyczał się, ja nic nie powiedziałem. I wtedy wychodzi pasażer i podchodzi do mnie i mówi takie słowa. Proszę pana, to się zdarza. Tak bardzo łagodnie. Okazało się, że to był szkolny samochód, to był dyrektor, ta druga osoba, tamten był kierowcą. Ale dalej rozmawialiśmy i podpisaliśmy te papiery, nie potrzeba było wzywać policji, wszystko poszło gładko. To się zdarza. Rzeczy, coś źle zrobimy, zagapimy się. Czasami nie chcemy, ale zdarza się coś. To była dobra lekcja dla mnie w stosunku do dzieci, gdy one coś zrobią i tak. Czy to był celowy grzech nieposłuszeństwa, czy to po prostu było dziecięce zachowanie. To się zdarza. Czy ty okazujesz łagodność? Zapytaj swoją żonę. Zapytaj swojego męża. Czy jako dziecko zapytaj rodzica. Czy ty jesteś łagodny? Albo kogoś z małej grupy, kto cię zna. Czy panujesz nad sobą? W jaki sposób? A jak to okazuje tą łagodność? A jak i w jakich sytuacjach braku okazuje brak łagodności? Że ludzie mogą się mnie bać. Że ktoś może się nawet bać mnie z powodu tej furii czy nieopanowania. Nie tak powinno być między nami. I ostatnia cecha to jest cierpliwość. To słowo z kolei jest tłumaczone jako wytrwałość albo długie znoszenie. Jak myślimy o cierpliwości, to od razu nam się łączy to z czasem, że cierpliwość to znoszenie czegoś w czasem. W kontekście między ludźmi, a o tym mówimy tutaj, o relacjach, to znoszenie kogoś przez dłuższy czas, znoszenie kogoś z opanowaniem. Dla mnie to tak jak o tym myślałem trochę, to tak jakby ta łagodność, o której wcześniej mówiłem, ale rozciąga się w czasie, pomimo różnych rzeczy. I znów zastanawiałem się, gdzie u Jezusa widać tą cierpliwość. I wypisałem wam parę przykładów, a właściwie to są wszystko pytania, głównie z Ewangelii Mateusza. Przeczytam je i pomyślcie, co one wyrażają, gdy Jezus to mówi. Jak jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Dlaczego bojaźliwi jesteście? Jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Tej jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? No, myślę, że każde z tych pytań Jezusa do uczniów jest jakimś wyrazem frustracji. Niektóre z nich trochę są takim z pogranicza szkoda, żalu, a niektóre z powodu smutku. Wyrażają smutek. Dlaczego jednej godziny nie czuwaliście? Prosiłem o to. Ale przez te 3 lata, gdzie uczniowie byli tacy, jacy byli, co widać nawet z tych wyrwanych tutaj fragmentów, Jezus jest wierny. Jezus jest im oddany. Jezus nie wybucha na nich. Właśnie jest cierpliwy. Dlaczego? Bo on szuka ich dobra. On wierzy i on chce, żeby oni dojrzeli. I wie, że to wymaga czasu. Dalej jest z nimi, nie porzuca ich i nie krzyczy, nie wybucha. I ten werset 2 kończy się sformułowaniem, w całości przeczytam, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Właśnie miłość między nami. To jest ta jakość tych relacji. Miłość między nami rozumiana jako szukanie największego dobra drugiej osoby, wyraża się przez to, że znosimy siebie z wszelką, z całkowitą pokorą, z łagodnością, z cierpliwością. I to jest ciekawe, że w tym kontekście te nasze słabości, nasze grzechy, niedoskonałości i dobrze wychodzą, gdy gramy na boisku, gdy jesteśmy właśnie na płycie boiska, czyli gdy mamy te bliskie relacje w kościele, gdy współpracujemy, gdy działamy razem. Gdy siedzimy, możemy się ładnie ubrać na tych trybunach i możemy ładnie mówić nawet. O, możemy mieć nawet uwagi. Ja uważam, że tak powinni zagrać, że to powinni zrobić. Ale ci z nas, mężczyzn, którzy gramy w piłkę, czy graliśmy w piłkę, to wiemy, że różne rzeczy wychodzą na boisku. I to jest dobra okazja, żeby zauważyć, żeby pomagać sobie wtedy. Wtedy nasza pokora, cierpliwość, łagodność jest testowana. Jeszcze pomyślmy o ludziach z zewnątrz. Albo pomyślałem sobie, myśląc o Teofilu, i w ogóle nasz Kościół ma tak dużo małych dzieci. Nie tylko o ludziach niewierzących z zewnątrz, ale tych młodych istot, tych chłopców i dziewczynki, którzy patrzą na nas i patrzą na relacje w naszym Kościele i na jakość tych relacji. W jaki sposób one, ci ludzie z zewnątrz i te dzieci rozpoznają, że my jesteśmy uczniami Jezusa. Oczywiście, gdy będziemy mówić im o Jezusie, gdy będziemy zapraszać ludzi z zewnątrz na koncert, na przykład Laury Story, na świąteczny kiermasz, na spotkanie świąteczne z kolędami i występem dzieci, te rzeczy są bardzo istotne. Powinniśmy mówić Ewangelię, powinniśmy zapraszać znajomych, przyprowadzać nasze dzieci na wydarzenia, gdzie będzie głoszona Ewangelia. Ale powiedzmy sobie szczerze, gdy w naszym Kościele nie będzie dobrze, albo nie byłoby dobrze, byłoby wiele relacji niewłaściwych, byłyby kłótnie, byłyby nierozwiązane konflikty, niektórzy ludzie by unikali innych ludzi, byłaby zazdrość, jakaś zawiść, obmawianie, oczernianie, byłyby podziały, to czy ja, mówię o sobie, zaprosiłbym z niewierzących, których znam, do takiego kościoła? Absolutnie ja bym nie zaprosił. Ale absolutnie wolą Bożą jest, żebyśmy mieli bliskie relacje i będą wychodziły różne rzeczy i żebyśmy dbali o te relacje. Nie tylko liczba, ilu nas jest, ale jakość jest jeszcze ważniejsza. To miało wpływ na rozpoznanie według słów Jezusa, że inni mieli rozpoznać, że są uczniami Jezusa. Pamiętacie to, co Jezus powiedział w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym inni poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Mamy z wszelką pokorą, z łagodnością i z wszelką cierpliwością znosić jedni drugich w miłości. I jest jeszcze jedna rzecz, o której Jezus mówił w tej samej Ewangelii, też w czasie tej ostatniej wieczerzy, że inni ludzie rozpoznają, że Bóg posłał Jezusa, że On umiłował nas. Pamiętacie, po czym mają rozpoznać nas? Przeczytam ten fragment. To jest fragment wycięty z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa właśnie w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus modli się w ten sposób. A ja dałem im chwałę, im, czyli uczniom, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Więc Jezus w tej modlitwie arcykapłańskiej prosi Ojca o jedność między nami. To będzie ta druga rzecz. I apostoł Paweł pisze w trzecim wersecie, w tym fragmencie w liście do Efezjan o tym. Przeczytam nie tylko ten trzeci werset, ale też do końca. Usilnie starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Takie sformułowanie niezbyt jasne, jak je czytam czy na początku. Usilnie starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak i zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To jest to, zachowajcie jedność. I widać z tego fragmentu, że musi to nie przychodzić łatwo. Bo dlaczego jest to słowo usilnie i starajcie się? Czyli tak mocno, tak myślę, usilnie to od słowa siła, myślę, pochodzi. I mamy walczyć o to. O co chodzi z tą jednością ducha? Jedność ducha to nie jest jedność, że my usiądziemy sobie i porozmawiamy i zgodzimy się. O, co do tego się zgodzimy, co do tego nie. Nie, jedność ducha to jest dar dany Kościołowi. I szukałem obrazu, który by przedstawił, czym jest jedność ducha w tym fragmencie. I chciałem zaproponować taki obraz, że to jest obraz mostu. Bóg daje nam duchową jedność, tak jak daje nam ten most. Ta duchowa jedność jest oparta na solidnych filarach. Apostoł Paweł wymienia 7 filarów, które nas łączą, które łączą ten most. Ta duchowa jedność jest podstawą naszych relacji we wspólnocie Kościoła, jaką tworzymy. Ale mamy coś zrobić. To jest dar, my to mamy. Jest jeden Pan. Nie chcę mówić o tych filarach poszczególnych ze względu na czas, ale my to mamy jako dar. Ale i tak mamy usilnie zabiegać o to, żeby na tym stać. Zachowywać pokój między sobą. Aktywnie o to walczyć, żeby żadne niewłaściwe relacje, kłótnie, ambicje nie zburzyły tego pokoju. My jesteśmy jak strażnicy tego mostu. Mamy go pilnować, żeby się nie zawalił. Mamy jakby spojrzeć ku górze i trzymać wzrok na tym, co naprawdę nas łączy w Chrystusie, że jest jeden Chrystus. Jest jedna wiara, ten depozyt wiary, jaki mamy i tak dalej. To, co nas łączy, opiera się na solidnych filarach. To jest ten duchowy fundament w Chrystusie. Całe pierwsze 3 rozdziały są o tym w liście do Efezjan. On jest trwały i jest wieczny. A tutaj my jesteśmy tylko przechodniami, tymczasowo. I oczywiście, że pojawiają się różnice między nami. Na przykład różnice, gdy chodzi o preferencje polityczne. Albo stosunek w sprawie imigrantów, albo inne rzeczy. To jest wstyd, że chrześcijanie, którzy mają tą jedność duchową, kłócą się przed wyborami publicznie. Tak jak w świecie ludzie się kłócą. Możemy się różnić na przykład w sprawie przebiegu nabożeństwa, jakie powinny być części, w jakiej kolejności. Możemy się różnić w sprawie na przykład kolejności zakupów, żeby wyposażyć kościół. Możemy się różnić w innych drugorzędnych rzeczach. Ale musimy dbać w tym samym czasie, gdy rozmawiamy o tym, o relację jedności, tej jedności duchowej w Chrystusie. musimy usilnie, stanowczo, właśnie nieustępliwie zachowywać pokój między sobą. Nie pozwolić, żeby ta niezgoda, te zepsute relacje się pojawiły. Więc na koniec, pomimo tego, że różnimy się od siebie i różnimy się poglądami na jakieś mniej istotne tematy, to po prostu chciałbym nas wezwać do tego, żeby walczyć o tą jedność w naszym Kościele. Siebie i mi. I chciałbym też zadać sobie i nam pytanie, wiedząc, że nasze relacje w Kościele powinny być zgodne, pełne pokoju, czy Duch Święty porusza cię, coś w tobie, abyś zrobił to, co powinieneś w relacji z inną osobą? Jeśli masz z kimś coś do naprawienia, zrób to. Jeśli coś nie jest właściwe w relacji z kimś, podejmij inicjatywę. Może w stosunku do współmałżonka, może dziecka jako rodzic, może jako dziecko wobec rodzica, czy po prostu do brata czy siostry w Chrystusie. Może powinieneś podejść do kogoś i powiedzieć, że to, co zrobiłeś, było złe i poprosić go o przebaczenie. Proszę, wybacz mi. A może ty jesteś zraniony od jakiegoś czasu przez kogoś w Kościele i przebacz mu, tak jak Chrystus przebaczył tobie, ale też podejdź i powiedz, to, co zrobiłeś, zraniło mnie i podszedłem do ciebie, dlatego że nie chcę, żeby hodować jakąś urazę, jakiś korzeń goryczy. Chcę, żeby był pokój między nami. Chcę zgody w Kościele. Nie odpowiadasz za reakcję drugiej osoby, ale to powinieneś zrobić. Czy Duch Święty przekonuje cię, abyś coś zrobił w relacji z kimś innym? Szczególnie we wspólnocie wierzących. Zakończę modlitwą. Pochylmy głowy.